budowanie kultury odpowiedzialności powoduje, że ja nie mam wszystkiego jako przedsiębiorca na swoich barkach, że ja mogę się tą odpowiedzialnością podzielić i ja nie muszę wszystkiego wiedzieć w organizacji. Ja mam od tego odpowiednich ludzi, przygotowanych, we właściwych rolach. Także to jest bardzo ważne. To też widzisz, Tomek, jeszcze jedna rzecz, taka dygresja, że jak ja mam wgląd w potencjał ludzi, to ja mogę obsadzić odpowiednie stanowiska odpowiednimi ludźmi. Z odpowiednim potencjałem, postawami, zachowaniami, wartościami. To jest też ważne, bo ci ludzie na tych stanowiskach menedżerskich potem też tworzą tą kulturę. Nie?
Cześć, nazywam się Tomek Miller, a to jest podcast Kaizen Miracle. Małymi krokami od pomysłu do zysku. Ten podcast tworzę dla liderów, przedsiębiorców i tych, co chcą nimi zostać. Chcę, żebyś, korzystając z zamieszczonych treści, małymi, średnimi lub wielkimi krokami, dużo szybciej niż dotychczas osiągał swoje cele biznesowe i prywatne. Sam również wspieram przedsiębiorców i menedżerów. W myśl kaizenowej maksymy pomagam im, jak pracować mniej, a mądrzej. Dane do mnie znajdziesz w opisie odcinka. I tyle wstępu, a teraz zapraszam do podcastu. Dziś jest naprawdę mega ciekawy odcinek. Serio? Cześć. Sukcesja kojarzy nam się ze zmianą pokoleniową. Okazuje się, że sukcesja w firmach nie dotyczy tylko oddania sterów komuś młodszemu. Sukcesja dotyczy całej firmy. Sukces firmy zależy właśnie od tego, jak przełożeni przygotowują swoich podopiecznych do przyjęcia roli kogoś innego. Wiele firm o takiej kulturze sukcesji zupełnie zapomina. Jak tworzyć taką kulturę i jakie ma zalety? O tym dziś porozmawiam z Anią Bachenek, osobą, która zajmowała się tworzeniem takich kultur w wielu organizacjach polskich i zagranicznych. Cześć, Aniu. Aniu, każdego gościa na początek proszę, żeby się przedstawił w dwóch zdaniach. Pora na ciebie.
Przede wszystkim bardzo dziękuję, Tomku, za zaproszenie. Mam nadzieję, że ta rozmowa będzie inspirująca i interesująca dla naszych słuchaczy. I bardzo się cieszę, że rozmawiamy właśnie o sukcesji i takim podejściu systemowym do rozwoju ludzi. Dwa słowa o mnie. Przede wszystkim jestem współwłaścicielem software'u autorskiego ForEmplo do rozwoju ludzi, do budowania sukcesji, budowania ścieżek kariery. Oprócz tego jestem przede wszystkim praktykiem biznesu z doświadczeniem dyrektora HR i wykorzystuję to doświadczenie w takiej współpracy i wspieraniu przedsiębiorców i menadżerów, zarówno na poziomie takim kompleksowym, właśnie rozwoju procesów personalnych czy budowania podejścia do rozwoju ludzi, jak i na poziomie indywidualnym jako coach biznesu czy trener mentalny. I wspieram menadżerów również w takim odzyskaniu równowagi, spokoju, przywróceniu takiego balansu w życiu.
Przyznam, że jeżeli chodzi o spokój, to faktycznie możesz być guru. Znam cię już trochę i podziwiam to, jakim człowiekiem jesteś i jaki spokój bije od ciebie. A fajnie się tego nauczyć.
Tak, Tomek, to też jest u mnie wypracowane, więc ja też dzielę się swoim doświadczeniem i wiem z doświadczenia właśnie, że nad umysłem można zapanować i można żyć bez myśli. Okay. Także zapraszam.
Dobra. Gdyby ktoś chciał jeszcze Anię poznać, to zapraszamy do wcześniejszych odcinków. Ania tam też jest już... razem nagraliśmy jeden odcinek i przyznam, że ten odcinek jest bardzo, bardzo ciekawy.
Dziękuję.
Aniu, tak na początek, co to jest ta sukcesja?
Wiesz, Tomek, tak najprościej mówiąc, to jest takie budowanie zastępowalności na każdym poziomie organizacji. Czyli na poziomie produkcji, na poziomie eksperckim i na poziomie menedżerskim i top menedżerskim. Przede wszystkim buduje się to po to, żeby mieć ciągłość biznesową i żeby nie uciekała nam wiedza z organizacji. Czyli jeśli ktoś odchodzi z organizacji, to ja mam przygotowane w organizacji przynajmniej jedną, dwie lub trzy osoby, które bez problemu wejdą w to miejsce i zapewnią ciągłość biznesową bez takich, wiesz, turbulencji, nie? Dla firmy.
No niby proste, ale tak z ciekawości. No, byłaś już w wielu firmach. Czy to jest popularne podejście? Bo ja mam wrażenie, że rzadko która firma jest tak dojrzała, żeby taki system sukcesji mieć wprowadzony. Słyszałem o takich firmach, ale mam wrażenie, że jest dość sporadyczne. Jak to wygląda z twojej perspektywy?
Ja myślę, słuchajcie państwo, że biorąc pod uwagę rynek pracy, na którym się znajdujemy, czyli to, że mamy naprawdę bardzo niskie bezrobocie w Polsce, gdzieś na poziomie około 3%, to, że mamy bardzo dużą presję na wynagrodzenia, to, że wśród naszych sąsiadów, głównie Niemców, mamy naprawdę mnóstwo ofert pracy dla specjalistów. To, że szaleje inflacja i rośnie znowu minimalne wynagrodzenie, będziemy się spotykać z rosnącą taką presją płacową. Nie tylko na tych najniższych poziomach, w związku z tym, że rośnie minimalne wynagrodzenie, ale każdy będzie miał takie poczucie, że zasługuje na zmianę wynagrodzenia, jeśli minimalne wynagrodzenie rośnie, prawda? A do tego jeszcze naprawdę mamy inflację na dosyć dużym poziomie. Więc jakby biorąc pod uwagę ten cały kontekst taki rynkowy, to, że naprawdę też zaangażowanie jest według Instytutu Gallupu na niskim poziomie, bo w Polsce to jest 14%, w Europie 13%. Mamy bardzo duże zjawisko związane z quiet quitting, czyli takim bardzo niskim zaangażowaniem, robieniem tylko na minimum, tak? Mówi się o 72% aż, prawda? Czyli to jest większość naszych pracowników, 3/4 pracowników. Mówi się, że w organizacji są tylko, no właściwie robią minimum to, co do nich należy, żeby właściwie no, nie ponieść jakichś konsekwencji, tak? Ale o jakimś takim większym zaangażowaniu, lojalności, to co ma wpływ na jakość, na właśnie na tą unikalność, tak? No to jest to nie na za wysokim poziomie. I teraz biorąc pod uwagę ten cały kontekst biznesowy i cały rynkowy, małą dostępność jednak talentów, no moim zdaniem dzisiaj coraz więcej firm jest bardzo świadomych tego, że potrzebuje zbudować takie systemowe podejście do rozwoju ludzi i potrzebuje zbudować sukcesję, zastępowalność przynajmniej na kluczowych stanowiskach. Ja ze swojej strony rekomenduję, żeby zbudować sukcesję na wszystkich stanowiskach, bo to ma bardzo dużo zalet i dla przedsiębiorców, i dla menadżerów, i dla pracowników. Natomiast jeśli pytasz o moją praktykę, to jest bardzo różnie. Tak, to jest bardzo różnie. I w takich większych organizacjach, w których też pracowałam, no często też nie ma narzędzi odpowiednich wspierających do tego, do budowania sukcesji i do takiego systemowego podejścia do ludzi. Więc firmy radzą sobie w różny sposób. Na przykład budują sukcesję i zastępowalność w odniesieniu do poszczególnych grup, czyli na przykład menedżerskich, czyli na przykład identyfikujemy, że będziemy rozwijać biznes i mamy mało przygotowanych ludzi na te stanowiska menedżerskie. Więc przygotowuje się różnego rodzaju programy talentowe, programy takiej sukcesji, ale dla określonej grupy. A ja jestem zwolennikiem podejścia kompleksowego, bardziej strategicznego. Czyli żeby budować sukcesję i zastępowalność na każdym poziomie. Czy to na produkcji, czy to na stanowiskach eksperckich, nie wiem, w IT, księgowości i tak dalej, czy to na stanowiskach menedżerskich i top menedżerskich.
Okej. No dobrze, mówiłaś, że tam jest różnie w tych firmach.
Różnie jest, tak. Natomiast to duża świadomość i teraz taka potrzeba. Faktycznie przedsiębiorcy widzę, że jakby rozumieją to, że potrzebują się uwolnić od tych ograniczeń rynku, ale też budować taką swoją odporność, nie? Na to, co się dzieje, na różnego rodzaju turbulencje i zmiany.
Tak, bo to wszystko mądrze brzmi i wydaje mi się, że każdy menedżer powinien to wprowadzać i to tworzyć coś takiego. Ja przyznam, że takich firm, które ma zapewnioną taką sukcesję, to znam kilka, którzy o to dbają. Dlaczego firmy albo w ogóle o tym zapominają? Co jest powodem tego, że według ciebie, że w firmach o tej sukcesja jest zapominana albo jej w ogóle nie ma, bo ja mam wrażenie, że no wczoraj rozmawiałem z jednym takim menadżerem doświadczonym i on mówi, że no Tomek, no sukcesja sukcesją, ale ja się trochę boję wyuczyć kogoś na swoje stanowisko, bo mi je tu dobrze, on jeszcze mnie wygryzie. I myślę, że tak jest, sporo menedżerów ma takie obawy. Pierwsze pytanie właśnie, dlaczego, dwa pytania mam od razu tam.
Tak.
Pierwsze pytanie to, dlaczego firmy o to nie dbają? A drugie, kolejne, to już może za chwileczkę zadam, ale to już, żeby wybrzmiało, co z tego mają menadżerzy, żeby zadbać taką sukcesję? Ale może wróćmy do pierwszego. Dlaczego firmy o to nie dbają?
Wiesz co, Tomek, no... Dobrze by pewnie było zrobić jakieś takie, no, jakąś grupę fokusową i popytać. Natomiast z mojego doświadczenia jest tak, że albo firmy działają tu i teraz, po prostu bez takiej perspektywy długoterminowej. Czyli potrzebują dowieść wyniki w tym roku, być może jakieś profity z tego mieć i myślą bardzo krótkoterminowo. I to może być jeden z takich efektów i mówią, jakoś to będzie, tak? Ktoś mi odejdzie, nawet jeśli dojdą mi kluczowe kompetencje, to sobie kupię je na rynku. Tak, tylko to jest takie naprawdę bardzo krótkoterminowe myślenie i konsekwencji takiego działania no, jest bardzo dużo. I moim zdaniem jedną z takich bardzo poważnych konsekwencji jest to, że ludzie w takich firmach są bardzo sfrustrowani. To zaangażowanie jest naprawdę na niskim poziomie. No to przekłada się wprost na efektywność, na jakość, tak, obsługi klienta, na jakość taką współpracy, na to, czy ja chcę być w tej organizacji, czy nie, na wyniki biznesowe. Tak, no ale umówmy się, że można je wycisnąć w krótkim terminie. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz, myślę, że może nie być po prostu wiedzy, jak to zrobić. Bo powiem ci szczerze, że jak ja się spotykam z przedsiębiorcami i rozmawiam z nimi, to właściwie większość mówi, wiesz co, tak, to jest ważny temat i potrzebuję zbudować coś takiego w organizacji, ale nie mam pojęcia, jak się do tego zabrać. Czyli nie ma wiedzy. Mhm. Nie ma wiedzy jak i w ogóle, że można to zrobić i można to zrobić jeszcze w mądry sposób. Tak, żeby zabezpieczyć ciągłość, żeby zbudować transparentność w organizacji, żeby się odpornić na różnego rodzaju sytuacje. No to chyba bym, wiesz co, tak wskazała dwie główne przyczyny, brak wiedzy, świadomości taką, i dwa, to krótkoterminowa taka perspektywa. Ostatnio byłam na jakimś takim wykładzie pani Hatalskiej, która zajmuje się przecież takim badaniem trendów na rynku. No i ona też jakby wskazywała, że większość ludzi jednak myśli bardzo krótkoterminowo. I ja się też z tym zgadzam, nie? Tu i teraz. Nie myślimy o przyszłych pokoleniach, nie myślimy o tym, co będzie za jakiś czas. Patrzymy bardzo krótko pod nasze nogi. Nie? Nawet tak. Za bardzo nie patrzymy w perspektywie naszych dzieci, co będzie, co z tym zostawiamy. Jakie środowisko, jaką kulturę, nie? Tylko aby tu i teraz zadbać o siebie.
Pewnie byliśmy na innych konferencjach, ale też byłem właśnie na wykładzie pani Hatalskiej i właśnie też właśnie mówiła o tym, że warto by było dla nas myśleć długoterminowo, a nie krótkoterminowo. A my jesteśmy tego nie
nauczeni. To jest jedna z kompetencji, Tomku, nie? To jest jedna z kompetencji, którą warto też rozwijać, takie długoterminowe myślenie.
Tak, znaczy ja ze swojej strony wiem, że to trzeba uczyć, bo mam wrażenie, że w naszych szkołach tego nie uczymy. I to właśnie jest jedna z wartości, którą bym chciał, żeby do szkołach była wprowadzone, żeby właśnie myśleć długoterminowo. A tutaj w ogóle my nie jesteśmy tego nauczeni, przyznam, a to jest mega istotne. I z mojej perspektywy są takie trzy grupy ludzi. Że jedna jest taka grupa, która jest in time, która jest tu i teraz i im jest faktycznie ciężko bardzo coś myśleć strategicznie do przodu. Druga grupa jest, która jest taka between time, która jest między tutaj i myślą krok do przodu. I trzecia grupa, która jest właśnie through time, czyli już myślą daleko, ci umieją myśleć strategicznie, ale tych osób, które myślą strategicznie jest bardzo mało.
No i super, że jesteśmy różnorodni, tylko tak. Żebyśmy mieli większą otwartość, taką ciekawość na siebie, żebyśmy umieli też usiąść wspólnie do rozmowy bez oceniania, z ciekawością i faktycznie wspólnie wypracować różnego rodzaju rozwiązania, a umówmy się, że u nas nie jest z tym łatwo, nie?
Tak.
Bo każdy potrzebuje mieć rację i siłowo jakby siłowo swoje forsować rozwiązania, więc tak, zgadzam się z tobą, że no, że faktycznie jakby tego długoterminowego nie ma zbytnio myślenia, ale też wiesz co, tak pomyślałam sobie, Tomek, że to, o czym mówisz, jest bardzo ważne i mi się to bardzo linkuje z takim braniem odpowiedzialności za życie, za swoje decyzje, za to, co robię, co zostawiam przyszłym pokoleniom, jakie zostawiam środowisko właśnie, jakie zostawiam w ogóle otoczenie. I tutaj jakby linkując to z przedsiębiorcami, to również jest takie myślenie, nie? Czyli co ja właściwie zostawiam, co ja zostawiam, jakie buduję środowisko, ale też jakie buduję społeczność, jakie buduję społeczeństwo, no bo przecież umówmy się, że menadżerowie, liderzy, przedsiębiorcy mają ogromną, tak naprawdę, ogromny wpływ na całe społeczeństwa. I no nie da się tej roli przecenić. Jeśli ja dobrze traktuję moich ludzi w organizacji, buduję taką transparentność, to generalnie no jakby wpływam pozytywnie na emocje, na zachowania ludzkie. Ci ludzie idą do domu, jeśli są dobrze traktowani w firmie, są docenieni, zauważeni, to jest bardzo duża szansa, że te dobre emocje i tą dobrą, takie wiecie, energię będą przekładali też w domu, w windzie, w tramwaju, w samochodzie po drodze do domu, tak? Czyli my mamy wpływ w organizacjach i przedsiębiorcy mają ogromny wpływ nie tylko na swoje biznesy, nie tylko na klientów, ale na szerzej, na całe społeczeństwo. Więc byłoby super, gdybyśmy myśleli trochę bardziej szerzej i bardziej długoterminowo.
Byłoby super na pewno. A nie wiem, czy dużo z takich menedżerów też w taki sposób myśli, ale mam dzisiaj pytanie takie, no jakie są zalety wprowadzenia takiej kultury sukcesji dla menedżera? Bo chciałbym, żebyśmy spojrzeli na to z kilku perspektyw. Pierwsze jakiegoś takiego z perspektywy dyrektora, czy zarządzającego, właściciela firmy. Drugie z perspektywy menedżera. I trzecie z perspektywy pracownika. To z perspektywy właściciela firmy. Co on zyskuje przez to, że wprowadzi taką kulturę sukcesji w firmie?
Tych zalet jest naprawdę bardzo dużo i pozwól, że skupię się na takich głównych, być może będziemy chcieli jeszcze to pogłębić. Czyli wprowadzając taką systemowe podejście do rozwoju ludzi, budując zastępowalność, budując ścieżki kariery dla ludzi. Przede wszystkim ja jako przedsiębiorca mam wgląd w dane o potencjale moich pracowników. Nie o tym, co mi się wydaje, że jest, czy lubię kogoś, czy nie lubię, ale o faktycznym potencjale pracowników. O ich gotowości do zmiany. O ich gotowości rzeczywistej do rozwoju. Mogę identyfikować luki kompetencyjne, luki umiejętności, których brakuje w firmie. Mam zapewnioną ciągłość biznesową, czyli to, o czym mówiliśmy. Jeśli nawet ktoś odejdzie z firmy, ktoś zachoruje, no różne rzeczy się wydarzają, prawda? To mam przygotowane w organizacji osoby, które wejdą mi w to miejsce. Bez większych turbulencji. Znają firmę, znają branżę, mają kompetencje, są przygotowane, mają szansę rozwoju. Nie? Czyli daję też szansę rozwoju swoim ludziom. Buduję większą transparentność w organizacji. Tak, ponieważ łatwiej jest podejmować decyzje personalne, na przykład o awansach, o podwyżkach, prawda? Jest taka większa transparentność, czyli ja podejmuję jako przedsiębiorca decyzje w oparciu o dane. Tak? Mogę powiązać z polityką płacową. I jeszcze jedną rzecz chyba taką bym dodała, z takiego poziomu lotu ptaka, czyli budowanie takiej kultury, właśnie transparentnej kultury nastawionej na współpracę, na realizację wyników. To jest bardzo ważne. I jednocześnie budowanie takiego środowiska, w którym jest znacznie większe bezpieczeństwo psychologiczne. Okay. Bo transparentność, bo to, że jak nawet ktoś odchodzi, to mam przygotowanych ludzi, ludzie dostają szansę, powoduje, że nie ma takiego obciążenia psychicznego, tak? Nie ma takiego spadku morale. Co teraz będzie, to co teraz? Obowiązkiem, kto ma przejąć? Kto ma pociągnąć dwa etaty czy trzy, nie? Czyli transparentność, takie poczucie, że mamy przygotowanych ludzi w organizacji, że ci ludzie są promowani, że jest większa jakby jasność co do decyzji personalnej, powoduje też, że wzrasta bezpieczeństwo psychologiczne. To jest bardzo ważne, bo to się przekłada na wyniki, ale też jakość takiego zarządzania i w ogóle jakość pracy.
To bezpieczeństwo psychologiczne bardzo mi się podoba.
Ono jest kluczowe w dzisiejszych czasach, nie?
Tak, tak, tak. To jestem przekonany. To już wiele podcastów tutaj tego o tym mówiłem.
Tak, tak.
I to uważam, że bezpieczeństwo, bez bezpieczeństwa to no ciężko o rozwój.
Ja widzisz, też się od razu zapalam, jak o tym mówię.
Tak, tak.
Bo też to absolutnie...
Ja postaram się jeszcze tak podsumować to, co powiedziałaś. Dla menadżera taką wartością tego, że wprowadzi taką kulturę sukcesu, jest to, że będzie miał zastępowalność pracowników, będzie wiedział, kto jakie ma kompetencje,
tak.
Będzie wiedział, jakie ma zasoby wiedzy w firmie, czyli kto co potrafi,
tak.
Ewentualnie kogo trzeba doszkolić z nowych umiejętności bądź ze starych. Będzie się czuł bezpieczniej sam, dlatego że nawet jak mu dobrzy pracownicy odejdą, to za chwileczkę będzie ktoś na jego miejscu. Ta osoba musi wyszkolić tę osobę. Trzecie, będzie tam większe bezpieczeństwo psychologiczne. W związku z tym, jak jest większe bezpieczeństwo psychologiczne, to pracownicy chętnie się dzielą wiedzą. A jak jest to jeszcze tak, jest zachęcany do tego, żeby się dzielić wiedzą, to jeszcze jest w ogóle bardzo mocny punkt. Mówiłaś o transparentności, że dzięki temu wiem, kto co robi jako szef, ale też mogę poprzez transparentność uczciwie pokazać menadżerom, za co są wynagradzani i za co są premie, tak?
W ogóle, wiesz co, łatwiej podejmować decyzje personalne, bo decyzje personalne podejmujemy w oparciu wtedy o fakty, o dane, które mamy, o faktyczne jakby wyniki, rezultaty, ale też o postawy i zachowania pracowników, które są promowane w firmie, o wartości, które są promowane w firmie.
Mhm. Nie?
I mogę to też powiązać z procesem podwyżkowym. To jest bardzo trudny proces w firmach i to jest ogromna wartość, ogromna.
Mhm.
Ale też jeszcze jedna rzecz, która teraz mi przyszła do głowy i myślę, że warto też o tym powiedzieć, że z punktu widzenia też przedsiębiorcy, organizacji, no to ja wiem, jak mam wydawać pieniądze na rozwój, tak żeby one wspierały moje cele biznesowe. Większość rozwoju jednak odbywa się wewnętrznie w takim systemie, o którym ja mówię, czyli ludzie się uczą nawzajem, przekazują sobie nawzajem wiedzę, feedbackiem, tak, jakby mentoringiem i tak dalej. Natomiast jeśli ja strategicznie widzę, że muszę się przygotować do jakiejś zmiany, modelu biznesowego, cokolwiek, i mam jakby dane dotyczące kompetencji, które mam w organizacji, na przykład widzę, że współpraca mi kuleje, albo widzę, że właśnie nie mam tego długoterminowego myślenia wśród menadżerów i otwartości na przykład na zmianę, a ja właśnie mam zamiar wejść w nowy biznes, nie wiem, kupuję nową, robię jakąś fuzję, cokolwiek, to ja wiem, gdzie ja mam zainwestować w menadżerów, pracowników, w jakie kompetencje celowo, żeby one wspierały mój biznes, nie? Czyli też takie mądre wydatkowanie w ogóle pieniędzy i w ogóle takie strategiczne podejście do rozwoju ludzi i firmy.
Dobra, to powiedzieliśmy tutaj o zaletach dla właściciela firmy.
Tak.
Mniej więcej. Teraz z punktu widzenia menadżera, bo właśnie jest to, co mówił, zacząłem pytać i nie skończyliśmy. Jakie ma zalety taki menadżer? Bo no, mam wrażenie, że każdy menadżer boi się swoje stanowisko. Że ktoś go podsiądzie, że wielu menadżerów doszło do pewnego stanowiska po to, że ma tą jakąś wyjątkową wiedzę. Jak ma wyjątkową wiedzę, to jest w firmie niezastępowalny. W związku z tym firma bardziej o niego dba, dostaje większe premie, dostaje może więcej też pracy, ale jest wyjątkowy, no i w związku z tym, że jest wyjątkowy, to nie boi się, że ktoś go może zwolnić bądź podziękować delikatnie za pracę. No ale jak mam taką sukcesję, jak mam na swoje miejsce od razu sukcesora, to sorry, to trochę ten strach, że mnie wykopią, jest trochę większy. To jakie zalety ma taki menadżer, no nie właściciel, ale menadżer, dyrektor średniego bądź wyższego szczebla, gdy wprowadzi tą kulturę sukcesji?
Myślę, Tomku, że jest bardzo różnie. Ja na szczęście miałam w większości okazję pracować z bardzo mądrymi, świadomymi menadżerami. i takimi, którzy rozumieją swoją rolę, na czym ona polega. I według mnie ona polega przede wszystkim na dostrzeganiu potencjału w ludziach, w usługach, w biznesie i rozwój tego potencjału. I to jest jakby główna taka rola menedżerska, plus oczywiście poprzez ludzi dowożenie wyników biznesowych. I to, o czym ta sytuacja, o której ty mówisz, że się boję, że mnie ktoś wygryzie ze stołka, one oczywiście się zdarzają. Natomiast znowu jakby trzeba wrócić do roli menadżera, bo to nawet nie lidera, ale menadżera, na czym ona polega. No i być może tu jest jakaś praca nad ego. Ja tak słyszę, że jeśli ja się boję, że mnie ktoś wygryzie, no to pewnie tam jest niskie poczucie własnej wartości i być może duże ego. No i to jest znowu praca na takiej samoświadomości, na dojrzałości menadżerskiej. Dla menadżera jest bardzo dużo takich zalet. Do takich najważniejszych bym wymieniła przede wszystkim identyfikacja luk kompetencyjnych. Czyli ja jako menadżer mam jakieś cele biznesowe, jakieś jakościowe i tak dalej. Zawsze też menadżer zwykle ma dotyczące rozwoju ludzi jakieś cele postawione. Więc ja jestem w stanie zidentyfikować luki kompetencyjne moich ludzi. Jestem w stanie na bieżąco dawać feedback w odniesieniu do konkretnych zachowań, kompetencji. To często, z czym się mierzą menadżerowie, to mówią do mnie na przykład: Ania, coś jest nie tak w tej naszej relacji, coś jest nie tak we współpracy, ale ja nie umiem tego nazwać. Nie? I czasami doszukujemy się i jakby próbujemy identyfikować, co to jest. Jeśli pracujemy na kompetencjach, na zachowaniach, na postawach, to my jesteśmy w stanie, to po prostu jest to od razu dane. Menadżer jest w stanie od razu się odnieść do konkretnych zachowań i powiązać to z sytuacjami, które miały miejsce. Więc bardzo proste takie, bardzo proste korygowanie, czy też docenianie, tak, odnoszenie się do konkretów, do faktów. Łatwość podejmowania decyzji personalnych. Łatwość identyfikowania w ogóle, gdzie ja mam potencjał, a gdzie na przykład ktoś się chowa i nie robi, tak? Albo jakie kompetencje, jakie zachowania potrzeba rozwinąć, żeby faktycznie ten mój zespół poszedł do przodu, czy na poziomie indywidualnym, czy zespołowym. Ja mam też takie poczucie, że menedżerowie, którzy rozwijają swoich ludzi, mają więcej czasu też na inne rzeczy i sami, umówmy się, że mogą awansować, a nawet jeśli odejdą z organizacji, no to budują sobie taką markę, że faktycznie jakby myślę, że kolejny pracodawca z przyjemnością otworzy ręce i powie: zapraszam, bo ty jesteś menadżerem, który rozwija biznes poprzez ludzi, rozwijając ludzi, tak? Więc no, jeśli ktokolwiek boi się o swoje stanowisko, to po prostu zapraszam do pracy nad sobą, do zastanowienia się, przyjrzenia się, dlaczego tak jest. I co, jakie przekonania są pod spodem, jakie strachy, nie?
To tak jak powiedziałaś, to też chciałem to podsumować. Znaczy, dla mnie najbardziej chyba kupuję jedną rzecz, co powiedziałaś, że będę miała więcej czasu.
No tak.
Po prostu, gdy się podzielę odpowiedzialnością, to nie wszystko muszę wiedzieć, bo jeżeli ludzie wiedzą, dzielę się tą wiedzą, swoją wiedzą z innymi, to nie wszystkie decyzje muszę podejmować sam. Mogą to podejmować osoby, które są kompetentne i którym mogę zaufać. Tak. Bo jeżeli oni nie mają wiedzy, to im nie ufam. Nie mają wiedzy, to ja się boję, żeby te decyzje podejmowali dobrze, w związku z tym muszę te decyzje podejmować sam. A tak, gdy mamy wyszkolonych pracowników, gdy wiemy, że oni mają wysokie kompetencje, to sporo rzeczy możemy im oddać. W związku z tym możemy zajmować się rzeczami strategicznymi, rozwijaniem pracowników, a niekoniecznie takim mikromanagementem, nie?
O, broń Boże, mikromanagementem. Ale wiesz, Tomek, jeszcze to, co powiedziałeś, pociągnę, że w takich zespołach faktycznie łatwiej się robi biznes. Naprawdę. Nawet jak te cele są mega wyśrubowane, umówmy się, że w wielu zespołach są co roku coraz większe, to tym menadżerom się naprawdę łatwiej robić biznes. I jest jeszcze jedna ogromna wartość i warto ją podkreślić, czyli buduje się zaufanie. Buduje się zaufanie i zaangażowanie jest na dużo większym poziomie, bo znowu jakby wrócę do tego Instytutu Gallupa, który też w raporcie ostatnim na temat zaangażowania mówił, że podaje, że 79% pracowników podnosi że i wskazuje, że gdyby tylko byli docenieni, zauważeni, ważni dla swojego menadżera przedsiębiorstwa, to ich zaangażowanie znacząco poszybowałoby w górę. 79%, nie?
Tak.
To jest bardzo dużo. Więc jeśli my tak naprawdę systemowo pracujemy ze swoim ludziom, udzielamy feedbacku, wspieramy i tak dalej i rozwijamy faktycznie ten potencjał, to naprawdę mamy szansę na to, że to zaangażowanie tak. jest dużo większe i fan jest dużo większy i to zaufanie jest dużo większe. No, wartość bezcenna.
Tak, znaczy też czytałem te badania Gallupa i tam często o nich wspominam. To te 70 kilka procent pracowników po prostu czeka na liderów. Oni naprawdę czekają na liderów, którzy ich pociągną i dadzą im zaangażowanie i zaufanie. Bo to, że oni są właśnie ten quiet quitting, czyli właśnie tak pracują od do, nie angażują się, to właśnie przez to, że ich ktoś nie zauważa.
Tak, wiesz co, i Tomek, też bym jeszcze tutaj zrobiła taki przecinek lub kropkę i powiedziałabym, że jak ja rozmawiam dzisiaj z menadżerami, to widzę, że też menadżerowie są bardzo przeciążeni. Wielu menadżerów też jest takich no wykończonych, tak? I jakby dlatego ja mówię o takim całościowym systemie, no bo ci menadżerowie też potrzebują z jednej strony mieć dobre zespoły, ale z drugiej strony też potrzebują pewnie być zauważeni, mieć jakieś wsparcie, mieć jakąś szansę też na swój rozwój własny. Więc to jest naprawdę takie koło zamknięte, nie? Jakby tak. kręci się i warto jakby pomyśleć o naprawdę o takim podejściu szerszym, nie tylko w stosunku, nie wiem, na produkcję, że robimy matrycę umiejętności i już i mamy tam zastępowalność już i nie tylko w stosunku do ekspertów, ale w stosunku również do menadżerów, czyli dać też wsparcie menadżerom. No naprawdę dzisiaj menadżerowie potrzebują tego wsparcia, mam takie ogromne poczucie, że faktycznie tak jest. I że dzisiaj jakby zmagają się z wieloma takimi kryzysami w stosunku do właśnie do związanymi z odpornością psychiczną i z taką sprawczością, nie? Z poczuciem sensu często.
To tak podsumowując jeszcze raz. Menadżer zyskuje zaangażowanie większych pracowników, tak. ma mniej na głowie, ma większą wiedzę o swoich pracownikach. Tam nie powiedziałaś o tym, ale mam wrażenie, że dla mnie to jest istotne, że gdy mamy taki system sukcesji, który jest taki no, solidny, który mamy wiedzę, informacje, to widzimy też, możemy widzieć te osoby, które są niewidzialne.
Absolutnie, to jest bardzo ważne, co mówisz.
Tak, czyli niewidzialne to znaczy, że one nie, że nie pracują, tylko te niewidzialne to są takie osoby, które są w firmach i one zawsze dowożą. Zawsze dowożą w związku z tym, jak dowożą, jak realizują plany, to nikt ich nie zauważa. A czasami są to osoby mega kluczowe, o których gdy pójdą na urlop, okazuje się, że pół firmy nie wie, co z czym powiązać.
Tak.
A oni są po prostu dobrymi pracownikami, którzy są cisi, robią swoje i nie krzyczą. A tu mam wrażenie, że jak ty mówisz o tych tablicach kompetencji, że każdego mogę widzieć, kto co potrafi, to mam wrażenie, że to jest też element, który menedżerowie mogą odkryć te osoby, że te osoby są faktycznie dla firmy mega istotne. Bo tak przyznam, że miałem takiego kolegę teraz, mam kolegę, który pracuje w dużej firmie i mówił, że właśnie miał taką pracownicę, która mówi, no taka szara myszka. Jak odeszła na 2 tygodnie urlopu zdrowotnego, mówi, Boże, ile ona rzeczy robi i ogarniała, o których ja nie wiedziałem.
Tak. Tak, to prawda. To jest mega istotne, co mówisz, że my dostrzegamy faktycznie, ile dany pracownik wnosi wartości, nie? I jaką tą jakość wnosi. I nie tylko jakby rozumiem tutaj też z kontekstu ci, którzy bardziej są widoczni, eksponowani, czy bardziej krzyczą, ale też właśnie ci, którzy wykonują po prostu swoją pracę rzetelnie. Oni też mają szansę na to docenienie, zauważenie. Oni czasami nie potrzebują jakiegoś wielkiego awansu czy nie wiadomo czego. Oni mówią, jest mi dobrze tak jak jest, ale warto dostrzec tych ludzi. Warto ich docenić.
Okej. No dobra. Mówiliśmy o menadżerze, mówiliśmy o właścicielu. To co z takiej A z jakiego systemu sukcesji ma pracownik? Co on dzięki temu ma, że ktoś mnie sprawdzi, wie, że mam takie i inne kompetencje. Co z jego perspektywy on ma dobrego, jakie ma zalety i co to daje dla niego, żeby się bardziej angażować? Już trochę tam chyba wybrzmiało pewne elementy, ale jakbyśmy mogli to tak, tak podsumować to, żeby pokazać to, jak to wygląda z dołu.
Trochę już powiedzieliśmy, ale myślę, że warto podkreślić to, że ja jako pracownik, będąc w takiej organizacji, przede wszystkim mam szansę na to, na odkrycie własnego potencjału, na odkrycie własnych talentów, mocnych stron, no i tych też obszarów, które mam jeszcze do rozwoju. Faktycznie tak jak jest, a nie jak się wydaje. I to jest bardzo ważne. Mam też szansę na ukierunkowaną ścieżkę rozwoju kariery. Taką, która jest zgodna z celami biznesowymi firmy, ale też zgodna z moim potencjałem i moimi ambicjami. Więc to jest też bardzo ważne. Jestem dostrzeżony, zauważony, mam szansę faktycznie na rozmowę z moim przełożonym. I wierz mi, że to wcale nie jest takie oczywiste. I to jest chyba najważniejsze, ale też wiesz co, też myślę sobie, że będąc w takiej organizacji, o której mówiliśmy, że jest jednak bardziej transparentny ten system, jeśli chodzi o podwyżki, jeśli chodzi o decyzje personalne, czyli tak wiesz, awans, jakieś przeniesienie gdzieś, coś, albo nawet rozstanie z pracownikiem, który jest bardzo trudnym procesem również, no to jakby jeśli to jest, jeśli pracuję w takiej kulturze, gdzie jest bardziej to transparentne, no to ja też się czuję bezpiecznie, bo ja jakby rozumiem, na jakiej podstawie są podejmowane decyzje, w oparciu o co, nie? Że to nie jest jakaś wydmuszka, że ktoś mnie lubi, nie lubi, a dzisiaj nie wiem, to właściwie dzisiaj to może podjąć decyzję, że już wylatuję. To niszczy bezpieczeństwo, to niszczy to poczucie bezpieczeństwa psychologicznego, to niszczy zaufanie, współpracę. To powoduje strach w firmach. Więc ja mam poczucie, że jakby mam szansę rozwoju, jest większe, mam takie większe poczucie bezpieczeństwa, transparentności, takiej lojalności do organizacji, no i szanse na rozwoju, nie? Szanse rozwoju przede wszystkim. Jest jeszcze chyba jeden element, który Tomek tak nie powiedzieliśmy, że jak ludzie odchodzą z organizacji, jak się zatrudnia do organizacji ludzi z zewnątrz, to w związku z tą szalejącą inflacją i tą presją płacową, no zwykle jednak zatrudniamy za więcej. No taka, tak to zwykle wygląda w praktyce. I to zwykle też, wiesz, w firmach, no niestety wpływa na tą równowagę siatki płac. I wiesz, pracownicy to wiedzą, że ktoś, kto przyszedł z zewnątrz, dostaje więcej. No tego się nie da ukryć. I to powoduje takie poczucie niesprawiedliwości zwykle, tego, że no tak, mnie się nie docenia, to co ja mam rzucić papierami, żeby ktoś mnie zauważył? Żeby ktoś mnie docenił, nie? Więc to jakby bardzo wiele jest takich aspektów, takich bardzo praktycznych, nie? Które mają wpływ i które, wiesz, jakby ja też zdaję sobie sprawę, że świata idealnego nie ma i że złożoność biznesowa jest naprawdę bardzo duża. Natomiast jako przedsiębiorcy mamy szansę to poukładać procesy i w taki sposób zarządzić tą przestrzenią, zarządzić tym środowiskiem, że jednak jest większe to poczucie takiego spokoju, mniejszego chaosu, poukładania personalnego i tego, czy ja wiem, czego się ode mnie wymaga i w czym ja funkcjonuję. I to o to chodzi.
Okej.
Okay. Jeszcze tak, wiesz co, też myślę, jeszcze jedna rzecz tak też mi wpadło do głowy, że jeszcze nie powiedzieliśmy chyba też o jednej rzeczy, która w tym kontekście całym jest też dla pracodawcy, czyli że jeśli ja buduję ścieżki kariery, jeśli ja mam taką transparentne środowisko i też takie zapewniam przez to, buduję to bezpieczeństwo psychologiczne, to ja też buduję swoją markę pracodawcy. To liderzy też budują swoją markę na rynku. I w związku z tym mam szansę też przyciągnąć właściwe osoby do swojej organizacji. Mam większą szansę, że w tym środowisku, w którym jesteśmy, gdzie jest no, mało talentów, mało specjalistów dostępnych na rynku i oni też mają różne możliwości w dzisiejszym świecie pracy w Polsce czy za granicą, zdalnej, jakkolwiek, to że oni przyjdą do mnie.
Nie? To jest fajny aspekt, bo mam wrażenie, że faktycznie, że jeżeli mamy wybierać między firmą, dwoma firmami, gdzie jest właśnie transparentność i taka bezpieczeństwo psychologiczne, a firma, która nawet daje ciut więcej pieniędzy, ale jest firmą, gdzie kultura pracy jest dość niska, to jestem przekonany, że wiele osób może wybrać tą nawet tańszą ofertę, dlatego że może tam się rozwijać i będziecie czuć się bezpiecznie, także to jest...
No i w perspektywie też ma szansę na tą podwyżkę i szansę na rozwój, nie? Czy to w tej firmie, czy nawet jak się zdecyduje odejść, to jest duża szansa, że będzie dobrze mówił o tej firmie, że faktycznie jakby wniesie też wartość do firmy, w której jest obecnie.
Dobra, lukrujemy do troszeczkę tej kultury sukcesji, że jest taka piękna, cudowna.
Lukrujemy, ale no jakby tych zalet jest naprawdę bardzo dużo, tak.
Dobra. No to teraz, czy są jakieś wady? Czy widzisz jakieś wady albo we wprowadzeniu, albo jakie są trudności? Bo ja przyznam, że ja jestem też za tym, że ta sukcesja, kultura sukcesji jest bardzo mocna, to jest bliskie mi, aczkolwiek no, przypuszczam, że sporo osób może się bać tego. Jakie są takie pierwsze blokady menadżerów przed wprowadzeniem takiej kultury?
Wiesz co, Tomku, myślę w ten sposób, że...
Bo wszystko wygląda bajkowo. Nie, cudownie, ładnie.
Tak, to nie jest takie proste, oczywiście, że tak. To nie jest takie proste, potrzebna jest wiedza, pewna jest konsekwencja, decyzja, no bo wprowadzenie pewnych takich procesów personalnych, to wytycza pewne tory, nie? Których się poruszamy. I wymusza, kładzie jednak trochę większy ciężar być może na rozwój ludzi. W ogóle na to takie zajęcie się ludzkimi sprawami. I to jest inne myślenie. Jeśli my mamy taką firmę bardzo taką jeszcze sformalizowaną, gdzie no właściwie jest tylko wynik, to myślę, że może być trudno wprowadzić taką kulturę, gdzie chcemy budować współpracę, sukcesję i jednak kłaść duży ciężar na rozwój. Może być to trudne. Tak, bo to jest jednak pewna świadomość, dojrzałość, decyzja, jak ja chcę budować swój biznes, nie? To może być taka trudność. Natomiast ja bym chyba odwróciła jakby i to pytanie i zapytała się, a co będzie, jeśli ja nie wprowadzę takiej kultury? Jeśli ja nie będę budować zastępowalności w firmie, to kim ja będę pracować? To co ja zrobię jako przedsiębiorca? Kim ja obsadzę stanowiska? Co zrobię, jak mi odpłyną ludzie? Jak odpływa jeden, często odpływają następni, tak? Bo jeden ciągnie następnych. To co ja wtedy zrobię z biznesem? Jak ja mam zachowaną ciągłość biznesową? Jak ja mam zachowany ten wiedzę w organizacji? Pamiętam taką sytuację z jednej z dużych firm, w których miałam okazję pracować, że proces bardzo ważny dla klientów był postawiony na jednej osobie. Ta osoba wprowadziła pewnego rodzaju zabezpieczenia, kody do oprogramowania, no i w zasadzie można powiedzieć szantażowała firmę, tak? Wyobrażasz sobie?
Wyobrażam.
Tak, no i myślę, że oboje znamy te takie niestety smutne sytuacje i ja też jak wiesz, jakby rozmawiam z menedżerami, to nie są odosobnione przypadki, więc warto też pomyśleć trochę szerzej o takim bezpieczeństwie biznesu, o rozwoju biznesu, o tym, że ja jako przedsiębiorca chcę mieć w ogóle wgląd w ten potencjał, z kim ja pracuję, czy ci ludzie są w ogóle gotowi na zmiany. Dzisiaj, Tomku, jakby patrzymy też na to, co się dzieje dookoła, no to bez przerwy jesteśmy w takiej permanentnej zmianie. Wiesz, to zawsze było, umówmy się. Natomiast dzisiaj one są jeszcze bardziej nieprzewidywalne. I nawet się mówi, że te kompetencje przyszłości to są właśnie odnajdywanie się, przede wszystkim odnajdywanie się w takich turbulentnych, niepewnych sytuacjach. Odporność psychiczna, nie? I to, jak wiesz, Tomek, no to trzeba popatrzeć trochę szerzej na to wszystko, nie?
Tak. Fajnie powiedziałeś, że właśnie z drugiej strony, co stracimy. Także mam wrażenie, że jedną z ważniejszych rzeczy to właśnie to zyskujemy bezpieczeństwo działania firmy.
Tak, bezpieczeństwo biznesu po prostu, nie?
Mówiłaś o tym zmienności, o tym WKBani. Ja ostatnio słyszałem jeszcze jedno określenie.
Jakie słyszałeś?
SNAF-u. Wiesz, co
to
jest SNAF-u?
To tego jeszcze nie słyszałam.
Bardzo mi się spodobało, bo SNAF-u oznacza Situation Normal All Fuck Up. czyli wszystko w normie, bo
wszystko w normie,
wszystko się wali.
Mamy szansę jakby przewidywać, że faktycznie tak będzie, że no, dzisiaj żyjemy w takim świecie, że taka elastyczność, umiejętność szukania okazji biznesowych, ale faktycznie też robienie biznesu poprzez stały rozwój kompetencji, rozwój siebie, samoświadomości, rozwój ludzi, to jest chyba jedyna szansa dzisiaj na budowanie przewagi konkurencyjnej, na budowanie jej poprzez jakość, na budowanie jej poprzez to taką siłę wewnętrzną i odporność na różnego rodzaju rzeczy. Na to właśnie, że jeśli nawet stracę kluczowych pracowników, kluczowe kompetencje, to ja mam przygotowanych następnych ludzi, którym daję szansę i którzy mogą objąć te funkcje. Na to, że mój zespół jest przygotowany na to, że jeśli się cokolwiek dzieje trudnego na rynku czy wewnątrz firmy, to siadamy i gadamy o tym. I to jest naszą kulturą.
Fajnie. Nie? Brzmi cudownie.
Brzmi cudownie, wiadomo, że świata idealnego nie ma, ale jest do czego dążyć. No i mamy przykłady takich zespołów, takich organizacji, gdzie to faktycznie funkcjonuje.
To jakie masz przykłady?
Wiesz co, mam takich przykładów mnóstwo. Mam takie przykłady zespołów, na przykład wiesz, pracujących w tych samych warunkach biznesowych, mających takie same właściwie cele biznesowe. I w zależności od tego właśnie, jak zespół był prowadzony, to jeden zespół miał te wyniki. Mówili, wiesz, jest ciężko, nie? Jest ciężko. Mamy wyśrubowane cele i właściwie wszystko jest ważne w organizacji, ale my je robimy. Zdobywają nagrody, zdobywają wyniki, mają fan, jeszcze angażują się w jakieś działalności charytatywne. Jest tam taka lekkość w tym. Oni są czasami zmęczeni, mają dosyć, ale tam po prostu to idzie. I drugi taki zespół, który no, zawsze taki przykład menadżera, który mówił, tego się nie da, ja nie mam czasu na rozwój ludzi. Dwa zespoły. I to jest z mojej praktyki biznesowej. Dwa takie same zespoły sprzedażowe. Jeden mówi, wiesz co, jest ciężko, ale robimy i mają te wyniki i naprawdę jakby widać fani, jeszcze mają czas na różne inne rzeczy. Nawet na takie, w które ja ich jeszcze wciągam gdzieś. A drugi menedżer mówi, nie mam czasu dla ludzi, nie mam czasu na nic i te wyniki naprawdę, jeśli są dowożone, to są dowożone bardzo dużym wysiłkiem menedżera i zespołu, albo nie są dowożone po prostu. Więc ta jakość zarządzania i to, w jaki się to sposób robi, czy się rozwija ludzi, czy się buduje te kompetencje i zastępowalność, nawet na takim poziomie mikro zespołu, to naprawdę pokazuje ogromną różnicę.
Dobrze. Jak długo taką kulturę się wprowadza? Bo brzmi to, co mówisz, bardzo fajnie. Każdy ma zyski. Właściciel, menadżer, pracownik, firma wygląda na bezpieczną, marka firmy rośnie, pracownicy chętnie się przychodzą do takiej firmy, wszystko pięknie. Jak tak, skoro nie mam takiej kultury w ogóle do tej pory, nie miałem, jak długo zajmuje o wprowadzenie czegoś takiego?
Wiesz co, to mogę ci powiedzieć tak z punktu widzenia praktycznego, jak to teraz robimy po prostu, jako firma, która wprowadza te rozwiązania. Czyli my mamy software, który faktycznie jest zbudowany na naszych doświadczeniach takich zarządczych, z tego, z czego byliśmy rozliczani, czyli z budowania sukcesji, właśnie ścieżek kariery, rozwoju ludzi. W oparciu o nasze takie praktyczne doświadczenie odrzuciliśmy wszystko, co jest nieskuteczne, zostawiliśmy tylko faktycznie takie samą esencję i wprowadzamy, dajemy klientom software, czyli już jakby zbudowane są te procesy personalne, natomiast dajemy ten cały know-how. I powiem ci, że to nie jest długo. To nie jest długo. Bo my przygotowujemy po prostu zespół, jeśli klient sobie życzy, to też przygotowujemy liderów do tego. Natomiast zawsze idzie przykład z góry, nie? Czyli jeśli ja jako właściciel firmy, zarząd jestem przekonana o tym, że ja chcę taką kulturę mieć i widzę te wartości, rozumiem jakby sens tego, to wierz mi, że przykład idzie z góry i to nie jest długo. To jest raczej taka konsekwencja, decyzja, bo my całe know-how dajemy. Mi i mojemu zespołowi, z którym współpracuję, no zależy, żeby klient miał sukces. To nie zależy nam tylko na sprzedaży z samego systemu. Nam zależy faktycznie na tym, żeby budować taką kulturę dla firmy, która będzie osiągać wyniki, ale będzie je też osiągać w taki sposób, że ludziom będzie dobrze w organizacji. Że nam wszystkim przez to będzie trochę lepiej. To, o czym mówiliśmy, że jesteśmy naczyniami połączonymi. Czyli to nie jest długo, Tomek.
Okej.
Okay. To wymaga pewnej konsekwencji, rozwoju, wiesz, jakby samoświadomości, wiadomo, nie? Natomiast przede wszystkim decyzja.
Pytanie jeszcze, dla jakich firm to, co oferujesz, to jest wartościowe? Czy to jest firma, która jest na 10 pracowników? Bo tu wydaje mi się, że to jest trochę za małe. Od jakich firm, od jakiej wielkości uważasz, że taki system powinien zacząć funkcjonować? Przypuszczam, że czym mniejsza, tym kultura będzie procentowała w późniejszych okolicznościach, w późniejszych czasach. Ale dla jakich firm taki system jest, od jakiej ilości osób ten system jest wartościowy według ciebie?
Ja bym rekomendowała każdej, bez względu na branżę, bez względu na to, na wielkość, dlatego że jeśli nawet mamy 10 osób, my nie potrzebujemy software'u, ale jeśli mamy 10 osób, no to wyobraźmy sobie, że jednak jedna osoba w tej firmie pewnie obsługuje kilka procesów. I jeśli jedna osoba mi wypadnie z tych 10 osób, to jest naprawdę ogromna wyrwa. Czyli warto jednak pomyśleć o tym, to jeśli mi ta osoba odejdzie, to kto ją może zastąpić? Czy jest w ogóle ktoś, kto może przejąć te obowiązki? Czy może ktoś wejść w tą rolę? Nie? Czyli to jest trudne w małych firmach. To tak, jest trudne. Nie?
Natomiast jeszcze jest element tego, czy ktoś może wyjechać na wakacje, czy nie.
Dokładnie, nie? Natomiast wiesz, jakby w firmach, które nie wiem, mają już około 50 osób, tak myślę, i jeszcze do tego myślę o rozwoju firmy, no to jest taki moment, żeby faktycznie poukładać procesy, żeby przygotować się na ten skok i na ten rozwój i wejść w to bardziej spokojnie, przewidywalnie i budować już od początku taką kulturę, dlatego że przy szybkim wzroście organizacji pojawia się chaos, który jest wykańczający dla ludzi i zwykle dla biznesu. Pojawia się właśnie takie, zwykle się pojawiają zakłócenia w zarządzaniu, więc warto już wtedy pomyśleć właśnie o poukładaniu tych procesów, które będą wspierały rozwój firmy, rozwój ludzi, nie? I tą zastępowalność i tak dalej. Więc ja bym rekomendowała dla każdej firmy tak naprawdę już myślenie o takim, a zwłaszcza dla takiej, która przewiduje rozwój. No a w dużych organizacjach to już w ogóle, prawda? Jak mamy, nie wiem, wiesz, 500 osób, czy 600, czy 1000, czy jakkolwiek, to my tam nie mamy tak naprawdę wglądu w taki z lotu ptaka w potencjał, nie? Mało wiemy o tak naprawdę o tym, z kim pracujemy, czy ci ludzie są gotowi na zmianę, czy ci ludzie, jakich kompetencji tak naprawdę potrzebują, jak mądrze wydawać pieniądze na rozwój tych ludzi, żeby osiągać cele biznesowe, jak budować ten plan szkoleń, w oparciu o co, nie? O to, że mi się wydaje, czy w oparciu o dane. Więc wtedy już rekomendowałabym naprawdę jakby oparcie, też wsparcie się narzędziem takim oprogramowaniem, narzędziem IT, po to, żeby mieć faktycznie dostęp do danych i do faktów.
Dobrze. Co jest najtrudniejszego we wprowadzeniu takiej kultury?
Decyzja.
Tu mówiliśmy tak długo, a to gorda odpowiedź prosta.
Nie wiem, Tomek, co jest najtrudniejszego. Myślę, że decyzja faktycznie, nie? Ale ja naprawdę jakby mam takie poczucie, że jest coraz więcej mądrych przedsiębiorców, którzy widzą tę potrzebę i oni sami rozumieją, że potrzebują się uwolnić. I też to, co ty powspominałeś i mówiłeś o tym ładnie, tak bardzo mądrze, że budowanie kultury odpowiedzialności powoduje, że ja nie mam wszystkiego jako przedsiębiorca na swoich barkach, że ja mogę się tą odpowiedzialnością podzielić i ja nie muszę wszystkiego wiedzieć w organizacji. Ja mam od tego odpowiednich ludzi, przygotowanych, we właściwych rolach. Także to jest bardzo ważne. To też widzisz, Tomek, jeszcze jedna rzecz, taka dygresja, że jak ja mam wgląd w potencjał ludzi, to ja mogę obsadzić odpowiednie stanowiska odpowiednimi ludźmi, z odpowiednim potencjałem, postawami, zachowaniami, wartościami. To jest też ważne, bo ci ludzie na tych stanowiskach menedżerskich potem też tworzą tą kulturę. Nie?
Super. Ani będziemy powoli kończyć. Mam pytanie. Gdzie ciebie można znaleźć?
Zapraszam do kontaktu na LinkedIn, na Facebooku, na Instagramie, na stronie internetowej ForEmplo, na stronie internetowej mojej osobistej, Anna Bachanek. Poprzez ciebie, Tomku, mam nadzieję, że zostawimy jakieś dane, kontakty pod tym nagraniem. Jeśli ktoś będzie zainteresowany systemowym rozwojem ludzi albo swoim osobistym, to zapraszam do kontaktu i mam nadzieję, że ta rozmowa była inspirująca, że wniosła wartość i że choć trochę pomogła i rozjaśniła to zagadnienie.
Mnie przekonałaś. Mnie przekonałaś.
Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy.
Mam nadzieję, że jeszcze słuchaczy też przekonaliśmy. Aniu, dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia, do usłyszenia.
Dziękuję, wszystkiego dobrego.
I jak ci się podobał ten odcinek? Jeżeli coś się spodobało, to szybko weź długopis lub telefon i zapisz to sobie. Być może jest to jedna rzecz, może więcej. Zapisz to sobie. Wiesz, tak żeby nie zapomnieć. Pamięć jest naprawdę ulotna. Na koniec dziękuję moim patronom i tych, co wspierają mój podcast. Jeżeli podobają Ci się te treści, które tu tworzę, rezonują one z Tobą, to daj komentarz na Spotify albo na Apple Podcast. Możesz też zostać patronem podcastu na stronie patronite.pl/kaizenmiracle. A jeżeli chciałbyś sprawdzić, jaki styl zarządzania sprawdzi się w Twojej firmie, to zapraszam do symulatora okrętu podwodnego Mission One. W firmie 4Results stworzyliśmy VR-owy, wirtualny symulator łodzi podwodnej. Menadżerowie zakładają gogle na twarz i od razu, bez rzeczywistych konsekwencji, uczą się, jaki sposób zarządzania przynosi im najlepsze efekty. Doświadczenia są naprawdę niewiarygodne. Jeżeli chciałbyś też dowiedzieć się coś więcej o Kaizen, to zapraszam do mojej książki Kaizen, jak osiągać wielkie cele małymi krokami. Link do książki znajdziesz w opisie odcinka. Tam również znajdziesz kontakt do mnie, gdybyś chciał ze mną współpracować. I tyle na dziś. Niech Kaizen da Ci moc. Cześć!